Studio Polityka.
Dzień dobry. Powrót afery taśmowej to najbardziej gorący temat mijającego tygodnia. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, co dzieje się na Ukrainie, a tam dochodzi do kolejnych aktów ludobójstwa ze strony rosyjskich hord. Na jednej z ulic Krakowa zatrzymano pijanego kierowcę, który okazał się znanym aktorem i mentorem polskich elit, czyli był to Jerzy Sztur, a prezydent Gdańska jasno powiedziała, co sądzi o inteligencji mieszkańców zarządzanego przez nią miasta. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A w studiu nasi stali komentatorzy: Andrzej Potocki, portal polityce.pl, tygodnik sieci.
Witam serdecznie.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
Studio Polityka.
Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział, że od kilku dni mamy do czynienia ze wzmożonymi atakami rakietowymi Rosjan na cele cywilne na Ukrainie. Jak dodał, jest to przemyślana strategia Władimira Putina, który chce podłamać ducha walki ukraińskiego społeczeństwa.
Uważam, że to jest przemyślana strategia, chęć podłamania ducha, pokazania także i wewnętrznie na Kremlu i w Moskwie, wśród kręgów władzy, że Rosja stara się prowadzić ofensywną politykę. No niestety ta ofensywna polityka przejawia się w tym, że bombardowane są zwykłe domy, place zabaw.
O skoordynowanie prac związanych z wdrożeniem ustawy węglowej zaapelował do wojewodów premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że ustalenie szczegółów w tym zakresie to główny temat odprawy z samorządowcami.
Potrzebujemy sprawnej koordynacji dla wdrożenia ustawy węglowej. Aby nie czekać na jej wdrożenie, bo pewnie ono nastąpi nie wcześniej niż w pierwszej dekadzie listopada, ujęliśmy tam w tej ustawie, co powtórzę po raz kolejny, klauzulę działania prawa na korzyść mieszkańców z mocą wsteczną.
Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk powiedziała, że Niemcy próbują wpływać na wybory w Polsce. Skomentowała w ten sposób doniesienia medialne o wstrzymaniu kolejnych unijnych środków dla Polski. Olga Semeniuk mówiła, że z powodów politycznych władze w Berlinie zaniedbują unijną zasadę pomocniczości.
Niemcy próbują ingerować w to, aby rząd Zjednoczonej Prawicy przestał rządzić w przyszłym roku i aby pokazać naszą nieudolność. Ta nieudolność jest związana z upolitycznianiem sfer merytorycznych w Unii Europejskiej. I jest to tak naprawdę zaniedbanie jednej z najważniejszych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli tej pomocniczości względem krajów członkowskich, które są krajami słabiej rozwiniętymi. Podkreślam, nie mówię tutaj o całej Unii Europejskiej, mówię tutaj o kontekście niemieckim.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku konsekwentnie dba o to, aby waloryzacja rent i emerytur nie była symboliczna, podkreślała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wyjaśnia zasady waloryzacji w nadchodzącym roku.
Proponujemy właśnie waloryzację kwotowo-procentową. To, co pan premier powiedział, 250 zł minimalny wzrost. A więc ci emeryci, którzy do kwoty ponad 2800 zł na pewno otrzymają tą kwotę 250 zł, a w procentach ostateczny kształt będzie wiadomy w połowie lutego, kiedy Główny Urząd Statystyczny poda wskaźniki. Dzisiaj jest to 13,8%.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek stwierdził, że z zeznań Marcina W. dotyczących afery taśmowej wynika, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy do czynienia z gigantycznym układem. Stwierdził on, że zeznania Marka W. ukazują więc mafijną sieć powiązań między biznesmenami i politykami z rządu PO-PSL.
Aby dostać kontrakt w spółce Skarbu Państwa, należało zapłacić gigantyczną łapówkę, bo do tego to się przecież sprowadza, i nie byle komu, bo synowi ówczesnego premiera. I po raz kolejny okazuje się, że wielki biznes, duży biznes, dobry biznes, dobrze prosperujący biznes w Polsce za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u można było robić wtedy, kiedy miało się poparcie polityczne, i za to poparcie, jeżeli się regularnie płaciło, jeżeli te pieniądze wpływały na konta odpowiednich osób.
Nie wykluczam poparcia wniosku o komisję śledczą w sprawie tzw. afery taśmowej, mówił na antenie Radia Gdańsk wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Podkreślił jednak, że ważny byłby sam wniosek i szczegóły w nim zawarte.
Diabeł tkwi w szczegółach. Chwała o komisji śledczej niesie ze sobą daleko idące skutki, więc co by tam miało konkretnie być badane i na jakie okoliczności, od tego zależy ten wniosek. Na pewno tego nie można z góry wykluczyć, ale powiem więcej. Prawo i Sprawiedliwość już taki wniosek złożyło i go popierało, tylko że ten wniosek został odrzucony głosami Platformy Obywatelskiej, bo wtedy jeszcze miała większość w Sejmie i to Platforma tak twardo nie chciała komisji śledczej w sprawie afery taśmowej.
Nie milknął echa po wypowiedzi prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz na temat mieszkańców zarządzanego przez nią miasta. Na jednym z paneli dyskusyjnych Igrzysk Wolności w Łodzi powiedziała, że nawet nie oczekuje, że przeciętny mieszkaniec Gdańska będzie rozumiał, jaka jest rola Rady Miasta. Komentował to także radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski.
Jaka sejmiku, a jaka parlamentu, a co tam urząd taki czy inny, ale ludzie naprawdę nie rozumieją, skąd się biorą podatki.
Ja bym radził pani prezydent, żeby ona po prostu wzięła się do roboty i przestała opowiadać jakieś niestworzone rzeczy, które nijak mają się do rzeczywistości i przestała po prostu obrażać gdańszczan.
Studio Polityka.
No, zaczynamy chyba od afery taśmowej, która pierwszy raz, o której pierwszy raz usłyszeliśmy już wiele, wiele lat temu, rok 2014. Teraz afera taśmowa powraca i to...
Nie lekceważę tej sprawy, odniosę się na konferencji prasowej. 7 lat temu to było.
7 lat
temu. No i odniósł się.
Odniósł się.
Tak jest.
Tytuł z portalu w polityce.pl, tu Andrzej Potocki publikuje na tym portalu. Wspólnik Walenty sypie Nowaka i syna Tuska, mamy protokoły. Twierdzi, że wręczył Michałowi Tuskowi 600 tysięcy euro. To po ujawnieniu dokumentów ze śledztw prowadzonych między innymi związanych z działalnością Marka Walenty i Marcina W., który jednego dnia był bardzo wiarygodną osobą, której wierzył Donald Tusk, ale chyba kolejnego, kiedy to minister sprawiedliwości właśnie ujawnił materiały ze śledztwa, no przestał być wiarygodny i chyba Donald Tusk wpadł w poważne problemy. Mówią komentatorzy, że no dostał, utrzymał uderzenie, no stanął na grabie, uderzenie trzonkiem w głowę. Największy blamasz polityczny, polityka od 89 roku. Wpadka w topa, jak to określiłby Marek Formela, bo komentuje też to od paru dni. Te wydarzenia no, są zastanawiające.
Cała Polska komentuje.
Ale bardzo słabe komentarze widzimy na ten temat w Gazecie Wyborczej i w TVN-ie.
No i także na portalach internetowych mało jest wypowiedzi na temat afery podsłuchowej.
No właśnie.
Nowej odsłony afery podsłuchowej.
Nowej odsłony. Właśnie, dokąd to wszystko zmierza, bo Donald Tusk mówi, że to żarty, ale jakby nie wycofuje się dalej z poparcia dla Marcina W., czyli jednego z ludzi, którzy no, odegrał tutaj, jak widać, albo chce odgrywać bardzo poważną rolę w tej całej opowieści o tej siatce z Biedronki, bo tutaj no jest też, warto zauważyć, że jest też osobą dosyć mało wiarygodną, ale tutaj podaje dosyć ciekawe szczegóły, jak to się wszystko odbyło. Za chwilę być może zacytujemy nawet, jak to Michał Tusk miał przyjść po tą siatkę z Biedronki, gdzie było 600 tysięcy euro rzekomo i że to wszystko było nagrywane. To mówi Marcin W. Niestety nie mamy na razie filmu z tego wydarzenia, bo było to też filmowane. Wracamy do Marka Formeli.
Film leży ponoć w prokuraturze w Bydgoszczy.
Ponoć leży, ale też słyszymy...
Chyba, że zniknął.
Też słyszymy o tym, że mógł zniknąć. Marek Formela, jak podchodzi do tych rewelacji i do tego uderzenia trzonkiem grabi w czoło Donalda Tuska, jak mówią złośliwcy? Marek Formela.
No Jarek zauważył, że Donald Tusk miał się odnieść na konferencji prasowej poczekaliśmy cierpliwie i odniósł się i znalazł nowe fakty i nowe okoliczności. Podjął samobójczą próbę przeniesienia ciężaru sympatii prorosyjskich Platformy na polityków konkurencyjnego ugrupowania. No, zrobił to z wdziękiem słonia. Był raczej myśliwym, który zapolował na własną polityczną pozycję. Upolował siebie podczas tej konferencji, waloryzując...
A może syna swojego upolował?
Waloryzując zeznania świadka koronnego.
Nie, właśnie. Nie jest to świadek korony, panie redaktorze.
Mały świadek korony.
Nawet nie jest to mały, bo Marcin W. chciał być tym małym świadkiem korony, ale tutaj Donald Tusk chyba być może nieopatrznie wprowadził w błąd opinię publiczną. Marcin W. nie jest podobno świadkiem koronnym, małym. również.
No w każdym razie zabiegał o
status. To było obiegowe stwierdzenie, mały świadek koronny, no, bo on chciał takowym być, ale...
No skorzystałby wtedy z dyspozycji artykułem 60 kodeksu karnego i mógłby umknąć czy ujść różnym represjom prawnokarnym w zamian za obszerne informowanie o dokonanych czynach, którymi interesowała się prokuratura, o okolicznościach personalnych i różnych faktach, które są uznane, które mogłyby rzucić światło na inne okoliczności badanego przypadku. Więc być może Marcin W. prowadził wtedy swoistą operację specjalną w trosce o swoją przyszłość z prokuraturą i postanowił wykupić swoją przyszłość, handlując wiedzą, którą posiada lub nie wiedzą, którą posiada, bo weryfikacja tych zeznań do końca nie została przeprowadzona. I dlatego mówię, że Donald Tusk zwaloryzował zeznania osoby, która stała pod poważnymi zarzutami i szukała sposobu na wyswobodzenie się z tej matni, w której się znalazła. Więc jeżeli polityk tego rozmiaru tak lekkomyślnie, żeby nie powiedzieć bezmyślnie, sięga po zeznania człowieka, który ma kłopoty i waloryzuje je, nadaje im cnotę prawdy tylko po to, żeby dokonać dyskredytacji konkurentów politycznych, to oznacza, że Platforma jest w rękach człowieka całkowicie nieodpowiedzialnego. To może być dobra wiadomość na przykład dla Prawa i Sprawiedliwości, dla prezesa Kaczyńskiego, bo to oznacza, że potencjał intelektualny Donalda Tuska się wyczerpał, bo średnio sprawny gimnazjalista sprawdziłby te okoliczności w Google'ach, poczytałby sobie w internecie. Tak, i polityk jak gdyby, no jeżeli sprawa dotyczyła gdzieś tam w piątej sferze jego syna, to by się 15 razy zastanowił, zanim cokolwiek powie, a szukanie sympatii prorosyjskich, to ja polecam Donaldowi Tuskowi w Sopocie. To przecież w Sopocie udostępniono molo na spacer. Molo należy do władz Sopotu. Prezydentem Sopotu jest kolega partyjny, wieloletni kolega partyjny, skarbnik Platformy Obywatelskiej przez długi czas, pan Jacek Karnowski, który też położył stępkę pod relacje polsko-rosyjskie, pod ocieplanie tych relacji, grając z ministrem Kozyriewem partię tenisa w hali Sopockiego Klubu Tenisowego. Towarzyszył im konsul Żychariew i ambasador Kaszlew. Kto zaczął ambasador Kaszlew? Warto pytać w polskich służbach i to w służbach niedyplomatycznych.
No były jeszcze regaty, różne rzeczy się działy.
No regaty do Kaliningradu, no wspólne wyprawy, jachtem Alf, zapraszanie przedstawicieli jednej Rosji do Sopotu, którzy pełnili funkcję w samorządzie Kaliningradu. Więc Donald Tusk rzeczywiście wszedł na grabie, a ja uważam, że stał się myśliwym, który upolował własną polityczną godność.
Teraz do Andrzeja Potockiego będzie pytanie kierowane, ale najpierw cytat. Donald Tusk właśnie domagał się jakby ujawnienia kwestii związanych z zeznaniami, między innymi zeznaniami Marcina W. No i te właśnie zeznania zostały upublicznione i taki cytat właśnie z zeznań upublicznionych. Marcin W. twierdził, że Donald Tusk to szef największej mafii w Polsce, nazywany był szefem wszystkich szefów, a jego syn Michał przyjął 600 tysięcy łapówki. Biznesmen opowiadał, że zapakował pieniądze do taniej reklamówki, dodając, że ten żul ma w torbie, na jaką zasługuje. I cytował młodego Tuska, co jeśli kwota się nie zagrodzi, nie będzie, co będzie groziło, jeśli kwota się nie będzie zgadzała. Przekleństwo, to ciebie od... Czyli mamy takie mafijne, rzekomo mafijne rozmowy, jeśli oczywiście to jest prawda, zaznaczmy. Andrzej Potocki, jaki będzie los Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej? Bo chyba Donald Tusk ma problem. Widać to było między innymi wczoraj, kiedy Telewizja Polska próbowała Donalda Tuska o tą sprawę pytać. Odpowiedzi udzielił TVN-owi, mówiąc niby o żartach. Reporterka Polsatu broniła przed reporterami Telewizji Polskiej Donalda Tuska. Ale widać było, że chyba jest ten frasunek na twarzy Donalda Tuska.
To znaczy, nowa odsłona afery podsłuchowej pokazuje, jak w soczewce strategię działania Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej. I jest to strategia, można powiedzieć, obrzydliwa, przeciwko antypolska. I teraz na przykład dyskutujemy, znaczy jakaś część komentatorów stara się to wyłagodzić, jak w każdej takiej sytuacji, powiem zawsze zauważmy, zaczyna się od czego? Od tego, że wychodzi jakiś polityk Platformy Obywatelskiej, jeden z liderów i ogłasza piramidalną bzdurę. Po czym do tego ustosunkowuje się partia zaatakowana, czyli partia rządząca. Robi się chaos, robi się dyskusja i jest ogólne wrażenie, że te dwie strony się kłócą. Ja pragnę przypomnieć, i należy tutaj w tym miejscu przypomnieć, definicję agresji. Podobnie zresztą jak Rosja, która zaatakowała Ukrainę i próbuje się różnych sztuczek. Zwolennicy Rosji na całym świecie powtarzają, że to nie Rosja, Ukraina. Rozmydlają, mówiąc krótko, temat. Jednak nie zapominajmy o jednej rzeczy. Ten winien jest, kto jest agresorem. I to nie PiS wszczyna te awantury, tylko te awantury wszczyna właśnie tutaj, jak w sytuacji powrotu afery taśmowej Sowy i przyjaciół, Donald Tusk, który jako pierwszy wyszedł, zaatakował, wkręcając PiS, starając się wkręcić PiS w to, że jest rosyjską agenturą, to już samo w sobie jest absurdem, bowiem jak przypomnimy sobie dokonania PiSu ostatnie w kwestii polityki przeciwko Rosji, to jesteśmy państwem, które najbardziej wspiera Ukrainę w Europie. Najwięcej dajemy pomocy, najwięcej przyjęliśmy uchodźców. Cały czas trwa i potężna ofensywa dyplomatyczna. Przecież zarówno premier Morawiecki, jak i Andrzej Duda, prezydent, jeżdżą od dworu do dworu na zachodzie i w kółko wrzucają nowe tematy, jak tę Rosję do muru przyprzeć. A do tego wszystkiego nie zapominajmy, że daliśmy Ukrainie większość naszych czołgów, około 500, jakby tak delikatnie policzyć, które zresztą biorą udział w ofensywie. I jak można taki rząd nazywać rządem prorosyjskim? To już trzeba się naprawdę być jakimś skończonym, nie boję się użyć tego słowa, skończonym idiotą, który by wierzył w tego typu bzdury. I po raz kolejny wychodzi Donald Tusk i przy okazji odsłonięcia kolejnego afery podsłuchowej wygłasza tezy, po czym okazuje się, że sprawa ma w ogóle drugie dno, że Donald Tusk nie przeczytał czy powiedzmy sobie dziennikarze, na których on się powołuje.
Koncernlinger Axel Springer chyba wpakował.
Tak, niemiecki. Nie dziennikarz.
A może mamy rozgrywkę, panie redaktorze, ale może mamy tutaj rozgrywkę wymiany lidera Platformy Obywatelskiej, na przykład na Rafała Trzaskowskiego.
Właśnie do tego zmierzam, żeby odpowiedzieć na pańskie, na twoje pytanie.
Czytam w myślach pana redaktora.
Sprawa jest taka. To jest kolejna sytuacja, kiedy Platforma atakuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wychodzi na tym, w tym przypadku najgorzej, ale normalnie w wielu takich sytuacjach okazuje się, że nie mają racji i nic się nie dzieje, bowiem wsparcie medialne, które ma opozycja, jak ta dziennikarka Polsatu, która zakazała zadawać pytania i przerwała zadawanie pytań de facto dziennikarzowi TVP, to widać wyraźnie to obiektywizm dziennikarzy. Znaczy dla mnie to nie jest żadna dziennikarka, to jest dla mnie dziewczyna, która wysługuje się opozycji, bowiem takich numerów na konferencjach i podczas wywiadów się nie robi. I dzięki temu wsparciu medialnemu Tuskowi i w tej sprawie się nic nie stanie. Co z tego, że się skompromitował? Jak po pierwsze, elektorat Platformy Obywatelskiej i opozycji jest kompletnie zabetonowany.
Chyba dobrze powiedziałeś, Platforma Europejska.
Platforma Europejska.
No właśnie.
No jeszcze można nowy powiedzieć, że są dwa inne synonimy. Platforma Niemiecka, Platforma Rosyjska. Można też użyć takich, daleko by się z prawdą nie mijało. Jak się prześledzi historycznie to, co wyprawiał Donald Tusk i jego akolici z poprzedniego rządu. I teraz nie można tłumaczyć tego tym, że jest kampania wyborcza i dwie partie się ze sobą biją. To co znaczy dwie partie się ze sobą biją? Kto te całe draki zaczyna? Kto wypuszcza tego typu szczury?
Donald Tusk miał czas na wyjaśnienie tego, kto stoi za tymi nagraniami. Półtorej roku władzy Platformy Obywatelskiej do tego jednak nie doprowadziło. Mieliśmy wyjaśnianie wtedy w cudzysłowie, czyli inwigilacja dziennikarzy była prowadzona i to może przez to, że Donald Tusk sam znowu wrócił do tej afery do tej afery taśmowej, to możemy to spokojnie mówić, możemy to przypominać. No to była inwigilacja dziennikarzy, ja też byłem wtedy w siedzibie
instynktu.
Byłem w siedzibie tygodnika Wprost, widziałem brutalną akcję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, widziałem jak agenci...
Słabi ci agenci byli.
Byli ci słabi agenci, a
panowie,
szarpali się z redaktorem ówczesnym, naczelnym Latkowskim.
No, i było przegrali około, szarpaninę.
Przegrali tą szarpaninę, było tam około 100 dziennikarzy, ale wtedy wszyscy wtedy zobaczyli, jak wygląda demokracja w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Teraz chwileczka przerwy i kontynuujemy temat po właśnie krótkiej przerwie reklamowej.
Studio Polityka.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Nawigacja, z łaciny navigatio, żegluga. Dział wiedzy zajmujący się określeniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.
Serio? A myślałam, że to program w Radiu Gdańsk. Nawigator. W każdy piątek po 14:00. Wskażemy Wam drogę do kina, teatru, na koncerty, imprezy kulturalne i sportowe. Z nami nie zgubicie kierunku. Nawigator. W każdy piątek po 14:00. Kulturalnie nawigować będą Kasia Hirsch i Magda Manasterska. Zapraszamy!
Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za prąd?
Postaw na fotowoltaikę dla domu od Energii Obrót z grupy Orlen.
Wybierając nasze instalacje fotowoltaiczne, zyskujesz kompleksową usługę. Od doradztwa, przez projektowanie, po montaż.
Produkuj własny prąd z odnawialnych źródeł i obniżaj rachunki.
Oferujemy bezpłatną wizję lokalną i nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji.
Umowę podpisujesz bezpośrednio z Energią Obrót i masz pewność bezpieczeństwa inwestycji.
Sprawdź na energa.pl.
Strome schody, brak windy, nieczytelne informacje? Zadbaj o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Widzisz bariery, które utrudniają korzystanie z instytucji publicznej? Złóż wniosek o dostępność. Masz również prawo do skargi na brak dostępności. Korzystaj z miejsc publicznych na równi z innymi. Dowiedz się, jak złożyć wniosek lub skargę. Wejdź na www.dostępność+.gov.pl. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana z Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Czas na siatkarskie emocje z Treflem Gdańsk. W poniedziałek 24 października o 17:30 gdańskie Lwy podejmą w Ergo Arenie drużynę Cerrad Enea Czarnych Radom. Sportowe emocje, rodzinna atmosfera i atrakcje dla najmłodszych gwarantowane. Bilety w cenach od 10 do 39 zł czekają na gdańskielwy.pl. Na mecz zapraszają Trefl S.A., producent puzli, gier i zabawek, Miasto Gdańsk oraz Port Lotniczy Gdańsk. Ergo Arena. Poniedziałek, 24 października, 17:30. Siatkarzom kibicuje Radio Gdańsk.
Jesień w salonach Volkswagen Plichta to auta dostępne od ręki.
Sprawdź modele T-Roc, T-Cross i Arteon w promocyjnym leasingu 103,9%.
Zapraszamy do Gdańska i Gdyni oraz na www.plichta.com.pl.
Reklama.
Studio Polityka.
Witamy po przerwie. Piotr Kubiak.
Jarosław Popek.
Marek Formela. Witam. I Andrzej Potocki.
Witam raz jeszcze.
No, rozmawialiśmy o nowej odsłonie afery taśmowej. Będziemy temat kontynuowali, ale zaczniemy od takiego mema, którego zauważyliśmy właśnie podczas przerwy. Cóż widzimy na tym obrazku? Widzimy Donalda Tuska przy mikrofonie, widzimy Michała Tuska.
Józefa Bąka.
Józefa, no mi tutaj akurat... No,
to inna Józefie, afera.
To inna sprawa, ale to tak. To
inna chodzi, afera.
To afera Amber Gold, jeszcze być może panowie o tym do tego nawiążą, ale widzimy chmurkę i Donald Tusk mówi tak, to nie jest mój syn, to syn Kaczyńskiego. O, także...
No właśnie,
takie memy już powstają.
Tyle mema,
a ja
zacytuję dzisiejszą wypowiedź Michała Kobowski, który jest głównym szefem partii Szymona Hołowni, który stwierdził, że jasno i otwarcie, i chyba tak jak myśli większość Polaków, że Platforma, jeżeli chciała wyjaśnić aferę taśmową, to miała na to 7 lat i palcem nie kiwnęła. Miała mnóstwo instrumentów, żeby to wyjaśnić, więc teraz... No pytanie, dlaczego to się pojawiło znowu w przestrzeni publicznej i pojawiło się na nieszczęście dla Donalda Tuska przestrzelone.
Kiedy ukazały się nagrania Sowy i Przyjaciół, u władzy była Platforma Obywatelska. Szefem CBA był bodajże Wojtunik, a szefem MSW, jakby nie patrzeć, był niejaki Bartłomiej Sienkiewicz. W związku z tym mieli wszystkie instrumenty plus władzę do tego, żeby tę kwestię wyjaśnić. I tu może tkwi pytanie, dlaczego te materiały i te zeznania, które pojawiały się w trakcie śledztwa, zostały na przykład ukryte, no przynajmniej nie tyle ukryte, ale zmagazynowane w Łodzi. Tenże smartfon, na którym to wszystko ponoć było nagrane, znalazł się, czy znajduje się, szukają go, w Bydgoszczy, ale w każdym razie
kilka śledztw było, tak więc
doprowadzenie tego śledztwa przez rok, przez Platformę Obywatelską, doprowadziło do tego, co doprowadziło, i nie było tam ani żadnych, nie pojawiały się tam specjalnie wątki rosyjskie, poza stwierdzeniem Tuska w Sejmie, że to jest pisane cyrylicą, ale to było bardziej na wyrost, bardziej propagandowo, natomiast te pozostałe sprawy, które wypłynęły teraz, w tamtym czasie, kiedy Platforma rządziła i prowadziła to śledztwo, bo to oni prowadzili to śledztwo, w ogóle nie wypłynęły. W związku z tym...
Bo nie było konferencji prasowej.
Bo nie było konferencji prasowej. Być może jest to, jest to jakiś
powód,
ale miejmy tutaj, że tak powiem, no, zwracajmy na to, zwróćmy na to uwagę. I to wiele wyjaśnia w tej całej sprawie. Dlatego jestem zdania, że należałoby powołać komisję śledczą, a jeżeli nie komisję śledczą, to przynajmniej prokuratura powinna wszcząć śledztwo od nowa, bowiem pojawił się nowa przesłanka w śledztwie, ponieważ Donald Tusk swoją wypowiedzią uwiarygodnił świadka Marcina W.
Marcin W. jest świadkiem niewiarygodnym, tak uznaje nawet prokuratura.
Ale Donald Tusk twierdzi co innego.
Donald Tusk twierdzi co innego, stąd mem, gdzie tutaj wypiera się Donald Tusk swojego syna. To kończąc ten
Józefa
temat...
Bąka.
Józefa Bąka. Właśnie, Michał Tusk pojawia się w kolejnej sprawie. Był Józefem Bąkiem, jak tutaj pod takim pseudonimem kiedyś działał też, takiego miał maila. Marek Formela, jak sądzi, czy to może Michał Tusk właściwie to kieruje swoim ojcem i Donald Tusk wcale nie jest takim supermenem, super wielkim politykiem, bo wszędzie, znaczy w takich bardzo dyskusyjnych, sprawach pojawia się Michał Tusk. Jak jest? Panie redaktorze, pytanie,
no nie wiem,
do Marka
jak jest między ojcem a synem, albo synem.
Bo teściowa Donalda Tuska też w jakimś mierze, no,
teściowa
pamiętamy.
Teściowa ma oficjalnie ogłoszony autorytet, opublikowany i...
Jest uznanym autorytetem
jest uznanym
w opozycji.
Jest politycznym autorytetem kandydata na premiera opozycji. Warto to wziąć pod uwagę, jak się będzie dokonywało wyboru, bo może lepiej wybrać
pytanie
teściową. Po co wybierać... ucznia teściowej.
Panowie, pytanie powinny postawić w ten sposób. Czy Józef Bąk zastąpi Donalda Tuska na stanowisku
szefa
Platformy?
Ale co na to teściowa Józefa Bąka?
Może nie zezwolić, to prawda.
Może będzie takie ciało kolegialne. Michał Tusk razem z teściową. Słuchajcie,
my tu sobie oczywiście dworujemy, ale zauważcie, że w ciągu dwóch dni były przewodniczący Rady Europejskiej, polityk, który miał zrewitalizować oblicze Platformy Obywatelskiej, popełnia osobiste, publiczne harakiri, seppuku. Jest politykiem, który bankrutuje na oczach swojej partii, jej wyborców, reszty społeczeństwa, sprawia radość koalicji rządzącej krajem, a także krytycznym recenzentom swoich działań. I to jest w wymiarze politycznym rzeczywiście problem dla Platformy. I to, o czym Piotr powiedział, czy to nie jest aby przypadkiem dobry dzień dla wewnątrzpartyjnej opozycji w Platformie Obywatelskiej? Otóż moim zdaniem, jeżeli w Platformie czai się odrobina zdrowego rozsądku, to powinno się z takich wielu już drobnych potknięć, a to już z grube potknięcie, wyciągnąć wnioski, i Platforma ma polityka, który był zweryfikowany pozytywnie w wyborach demokratycznych, który co prawda biedzi się z Warszawą, bo nie ma temperamentu samorządowca, ma temperament europejski, ale mógłby rzeczywiście wnieść jakiś nowy nowe oblicze do tej partii. To w wymiarze politycznym moim zdaniem to jest trochę z Tuskiem tak, jak z Aleksandrem Kwaśniewskim, że on jest politycznym mitem swojego środowiska i Donald Tusk też jest politycznym mitem swojego środowiska, tylko zmieniła się Polska, zmieniły się uwarunkowania i Tusk jest politykiem archaicznym i to 7-letnie oczekiwanie na konferencję prasową pokazuje bezmiar jego zagubienia. On idzie po jakichś wertepach, zachowuje się jak taki polityczny niedorajda, a nie były szef Rady Europejskiej.
Ja bym jeszcze w nawiązaniu do tego sypuku, to bym proponował takim reżyserom jak Smarzowski czy Vega nakręcenie drugiej części Ostatniego Samuraja. No w roli głównej Donald Tusk. Albo no ktoś, kto by zagrał Donalda Tuska. Na przykład Józef, na przykład Jerzy Sztur.
No i tak płynnie przechodzimy do Jerzego Sztura, tak, panowie?
Czy do Aleksandry Dulkiewicz? Bo jeszcze o wojnie o Ukrainie porozmawiamy i o energetyce, ale no teraz tutaj...
No ja myślę, że warto się przenieść do Gdańska i przypomnieć słowa Aleksandry Dulkiewicz, która mówi o tym, że no, przeciętny mieszkaniec Gdańska nie rozumie, jak się płaci, nie rozumie nic z podatków, nie rozumie, czym jest
oni
rada.
Oni tak w tej platformie wszyscy tacy
no
szczerzy.
No właśnie, i to jest, ale tak zupełnie szczerze, no to zwróćcie uwagę, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrało pierwsze wybory, co wszyscy eksperci gremialnie i z lewa i z prawa uznali za główną przyczynę. To było to, że Platforma Obywatelska nie szanowała Polaków, że mówiło się o tych moherowych beretach, mówiło się o tych biedakach, którzy biorą 500+, i później przebijają te pieniądze dokładnie, więc nic się chyba Platforma nie uczy, Marek Formela. Platformy. No i oczywiście ludzie związani blisko z Platformą, tak jak prezydent Gdańska.
Jest jakaś rzeczywiście wspólna partytura, w której mieszczą się występy i Donalda Tuska, i Aleksandry Dulkiewicz, i milorda z Chobielina. No można...
Zapomnieliśmy właśnie o milordzie.
No właśnie.
O lordzie z Chobielina.
Tak, ale milordzie. To jest...
O milordzie z Chobielina, a w zasadzie z lotowiska w Bydgoszczy.
Warto czasami zapomnieć. Chyba.
Chwileczkę tutaj jeszcze Marek Formela za chwileczkę.
Także no to chyba jest jednak. Rzeczywiście Jarek ma taką rację, że zauważa tą dziwną korelację, czy brak tej społecznej empatii, czyli takie dość niechlujne kopanie rowów między elitami tamtej władzy, a resztą społeczeństwa. I to zostało zauważone. I to, że tak powiem, noszenie garniturów zeni w imieniu całego społeczeństwa przestało się temu społeczeństwu zwyczajnie podobać. A mówiąc wprost, ten projekt gospodarczy oparty na tym, że niektórzy będą bardzo bogaci, a krople spadną na podłogę i biedni się wykarmią, został przez Polaków ewidentnie odrzucony. No w niektórych samorządach, które są częścią tego światopoglądu, których liderzy są oddani temu sposobowi postrzegania, opisywania i mechanizowania rzeczywistości, jak w Gdańsku, czy też w Poznaniu, w Białymstoku, ci wszyscy sygnatariusze tych 21 tez samorządowych, im rzeczywiście się wydaje, że oni są właścicielami tych gmin, a gminy są niezależnymi państwami, a Polska jest federacją niezależnych gmin. No to się w niektórych gminach jeszcze udaje z wyborów na wybory przenieść, ale moim zdaniem kadencja właśnie pani Dulkiewicz pokazuje kres możliwości rozwojowych tego sposobu komunikowania się. I ta pogarda wyrażona przez ambitną studentkę prawa i życia, która zarządza sprawami Gdańska na skutek dramatycznego zbiegu okoliczności, no jest dla tego środowiska symptomatyczna.
Jeszcze może słowa Aleksandry Dulkiewicz. Szczerze, nawet nie oczekuję, że przeciętny mieszkaniec Gdańska będzie rozumiał, jaka jest rola Rady Miasta, jaka sejmiku, a jaka parlamentu.
Ja nie, no nikt
a
chyba
co
nie
tam
rozumie.
Urząd taki czy inny, ale ludzie naprawdę nie rozumieją,
no nie.
Skąd się biorą podatki. Tak mówiła. Odpowiedziała jej na to na Twitterze, na te słowa odpowiedziała Natalia Nitek-Pożyńska. Gdańszczanie, to o was myśli prezydent tego miasta. Miłe? Jeszcze kwestia, kim jest przeciętny mieszkaniec tego miasta? Bo ja rozumiem, że wielu przeciętnych mieszkańców tego miasta, jak określa mieszkańców prezydent Aleksander Dulkiewicz, to ja rozumiem, że to też są wyborcy Platformy Obywatelskiej, czy Aleksandry Dulkiewicz.
No to są, znaczy Aleksandra...
To jak to?
To widać, mają małe wymagania ci wyborcy.
Dobrze, ale to jest jakby jawne powiedzenie...
Aleksandra Dulkiewicz jest na utrzymaniu wszystkich mieszkańców miasta, ponieważ...
Przeciętnych.
Tych wszystkich nierozumiejących, nierozeznających się w tych skomplikowanych niezwykle relacjach między budżetem gminy, Radą Miasta, prezydentem, jego prerogatywami, sejmikiem. No to jest rzeczywiście gąszcz, w którym jedynym przewodnikiem, takim liderem mogłaby być obecna prezydent Gdańska, ale to oznacza, że jej wybór jest dziełem gdańskich tumanów.
Nie chcę powiedzieć, że mam tutaj szczęście, ale jako mieszkaniec Straszyna mogę powiedzieć, co do mnie, to koło mnie.
A pani wójt jak tam się odnosi do...
Pani wójt jest wielką zwolenniczką. Pani wójt Kołodziejczak jest wielką zwolenniczką.
Pani Aleksandry.
Pani Aleksandry, tak. Obie kobiety trzymają mocną sztamę, w każdym razie politycznie. Stogmina Pruszcz Gdański jest do tej pory była w każdym razie czwartą gminą pod względem zamożności w Polsce. W związku z tym jest stosunkowo duże nasycenie przedsiębiorcami.
A to ma jakieś znaczenie dla...
Nie, no ma, bo to jest duże nasycenie. Nasycenie przedsiębiorcami.
Ja nie wiem, bo się dowiedziałem, że ja nie wiem, czy to ma, czy nie ma.
Nie, chodzi mi o to, że tam bardzo dużo przemysłowców...
Na przykład redaktor Kubiak nie wie, na co idą jego podatki.
No i ci przemysłowcy z Pruszcza, ci, którzy ma właściciele hurtowni, przedsiębiorcy i tak dalej, oni też, według słów pani Dulkiewicz, nie wiedzą, po co płacą podatki, dlaczego i gdzie te podatki idą. Nie rozumieją po prostu systemu podatkowego.
Idą na spotkanie z pracownikami, bo dawno tak jego spotkania nie było i ono kosztowało 270 tysięcy albo na nieskuteczne, jak się okazuje, porady z kształtowania wizerunku, które też prezydent Gdańska wykupuje chętnie, po czym...
Pan redaktor zdaje się w najnowszym numerze Gazety Gdańskiej tam ciekawe pozycje wydatkowe prezentuje.
Są tylko same ciekawe pozycje wydatkowe, jeśli zerknąć w to, co się dzieje na terenie gminy Gdańsk. To są przyjęcia, usługi cateringowe, które są stałym elementem programu tygodnia w dobrych, wybranych lokalach. To są wyjazdy na wysłuchanie wykładu byłego wicekanclerza, ministra Gabriela, który opowiadał o kosmopolitycznej Europie, albo to są takie ekscesy jak pieniądze wydawane na wyjazd do Rzymu, a właściwie wycieczkę, żeby na placu Świętego Piotra...
Liczba 5800 zł. Delegacja dyrektora Krystiana Kłosa z Urzędu Miejskiego w Gdańsku do Lizbony. 12 700 koszt spotu reklamowego budżetu obywatelskiego w Gdańsku.
A festyn z tej okazji kosztował 160 tysięcy złotych.
160 tysięcy złotych, no właśnie.
Gdańsk jest zamożnym miastem.
Panowie, reasumując...
Skąd to się bierze?
Reasumując,
ale to mieszkaniec tego prosta.
Chociaż mieszkaniec Gdańska wie, na co to
ale
idzie.
Ale czy to są kwoty brutto czy netto? Bo pani prezydent się orientuje, używa takich określeń, mówiąc, że jej asystent doskonale się w tym orientuje, co brutto, co netto, co PIT, a dookoła co? Tumany gdańskie.
No właśnie.
Nie no, ale sprawa jest w miarę prosta, co należy zresztą powiedzieć tutaj na antenie mieszkańcom Gdańska. Otóż towarzystwo uwierzyło przez 30 lat, że są elitkami w Polsce. Nie mieli praktycznie przez te 30 lat wielkiej konkurencji medialnej, w związku z tym to także dotyczy Jerzego Sztura i jemu podobnych celebrytów, bo to jest praktycznie jedno towarzystwo, które się popiera nie tylko politycznie, ale także towarzysko. I sprawa jest jasna. Do tej pory nie mieli naprzeciwko siebie żadnej innej siły i doszli do przekonania, że są po prostu elitami, którym wolno wszystko. I stąd jest ta zarozumiałość, stąd są te błędy, bowiem do tej pory nie trzeba było zwracać uwagi na takie drobiazgi, co pisze dziennikarz i czy wniknął w temat, czy nie wniknął w ten temat, jak kwestia Newsweeka i Gdańska i przewodniczącego Tuska.
Krótko,
temat. Towarzystwo uwierzyło, że jest po prostu nad ludźmi.
A no. Jeszcze zapytam Marka Formele i to może przeprowadzimy taką małą edukację tych mieszkańców Gdańska, którzy są według pani prezydent Dulkiewicz, no nic nie, właściwie nie rozumieją skąd się biorą podatki i chciałem, żeby Marek Formela powiedział, jaka jest rola Rady Miasta do tych ludzi, którzy niczego nie rozumieją. Bo rola Rady Miasta jest bardzo ważna, prawda?
No, Rada Miasta...
Zagospodarowanie przestrzenne, poważne decyzje finansowe.
Zakres obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie. Tych obowiązków jest sporo. Kształtowanie czy przyjmowanie budżetu jest takim najważniejszym zadaniem Rady Miasta, a także kontrola pracy zarządu, aczkolwiek ustawa jest tak skonstruowana, że prezydent może sobie spokojnie radzić mimo braku przyjaźni ze strony Rady Miasta. Znaczy, ja bym jeszcze dodał, że taka pogarda wobec obywateli, która się uzewnętrzniła w tym lekkomyślnym wystąpieniu pani, ale szczerym, bo to podkreśliła.
To jest wielka wartość.
To jest wielka wartość tego wystąpienia pani Dulkiewicz. Jest odwrotnie proporcjonalna do relacji organów samorządu w stosunku do firm deweloperskich, do kapitału, który w sposób bezwzględny potrafi respektować swoje i realizować swoje interesy. To są przypadki, o których też Radio Gdańsk mówiło ostatnio w sprawie Cygańskiej Góry, ale takich spraw jest wiele. To znaczy organy samorządu nie zapewniają społeczności lokalnej, a mówię o Gdańsku i o tych dużych miastach, nie zapewniają ochrony przed aspiracjami i planami wielkich firm, które w sposób bezwzględny, z pogwałceniem często dobrostanu społecznego, realizują swoje interesy. To jest system, w którym dopuszcza się budowę kilkudziesięciopiętrowego wieżowca w Oliwie, którego inwestor występuje najpierw o pozwolenie na mały wieżowiec, a następnie władze miasta, udając, że nie wiedzą o co chodzi, akceptują zmianę tego pozwolenia na pozwolenie dopuszczające budowę monstrualnych budynków, nijak nie mających się do klimatu, kontekstu kulturowego Oliwy. Jeżeli takie praktyki są sankcjonowane, to rzeczywiście można powiedzieć, że obywatele wybierający takie władze nie zasługują na szacunek tych, którym powierzają prowadzenie swoich spraw.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, bo już końcówka programu przed nami niebawem. Zatrzymajmy się jednak jeszcze przejdźmy na wojnę z Turcją. Andrzej Potocki, widzimy...
A czy prąd w Gdańsku będzie, panie redaktorze?
Czy będzie prąd
w Gdańsku.
A to redaktor Formela coś wie na temat prądu?
No ja nic nie wiem.
No węgiel nie wiem.
Będzie.
Węgiel
jest w porcie, ale węgiel pyli.
Podobno jest brudny.
Tak, mieszkańcy.
Nie chce się palić ten węgiel z Australii, bo jak się go od góry podpalali z TVN-u, to on się nie palił.
No tak, wszyscy się śmieją, ale TVN to pokazuje
węgiel od góry.
No my jesteśmy w Gdańsku bezpieczni. Węgiel mamy blisko. Władze mają swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej portu, więc mają informacje z pierwszej ręki, ile tego węgla...
Nie mają. Prezydent Dulkiewicz musi specjalnie wydać
jakieś... Ale co z prądem, bo tu jest siedziba dużego koncernu. Prądu jakby dostatek, ale przetarg dziwnym trafem nikt się nie zgłosił. To może w tym przetargu były jakieś usterki, jakieś złe warunki, jakieś ryzyko niezdefiniowane, zbyt głębokie.
Ale prąd będzie. Pan redaktor ma wiedzę, że będzie prąd, czy nie będzie?
No,
czy znowu z tych podatków podatki będziemy więcej
nie,
z podatków
nie wiem,
wydawać?
Bo pan wiceprezydent Boraski z poczuciem olbrzymiego komfortu powiedział, że my już nie musimy się zadawać z koncernami państwowymi po tym, jak oddał Gdańsk w ręce francuskiego pośrednika w handlu energią.
Dobrze, to jeszcze słowo może o właśnie sytuacji wojennej na koniec, bo to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Andrzej Potocki.
Dwie minuty dla Andrzeja Potockiego.
Co się dzieje w tej chwili na Ukrainie? Widzimy bombardowania infrastruktury krytycznej, bombardowanie elektrowni, małych ciepłowni, małych elektrowni. Teraz jest zaminowana elektrownia wodna. To ma doprowadzić do tego, że ma dojść do kolejnej fali migracji. Ukraińcy mają opuścić swój kraj, a Rosja będzie robiła tam na Ukrainie co będzie chciała, będzie bombardowała, niszczyła, mordowała.
Wysadzenie elektrowni w Nowej Kachówce raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ prawy brzeg Dniepru, tam gdzie atakują Ukraińcy, jest wysoki. W związku z tym nastąpiłoby zalanie tych terenów, które okupują Rosjanie i ich quasi-armia. To jedno. Po drugie, jeśli chodzi o bandyckie ataki na miasta, to II wojna światowa pokazała, że w ciągu jednego nalotu na niemiecki Hamburg na przykład ginęło około 40 tysięcy ludzi. Nie złamało tu ducha bojowego III Rzeszy i Adolfa Hitlera i jego akolitów oraz Wehrmachtu. W związku z tym poza stratami jest to mało skuteczne. Natomiast owszem, jeśli chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną, czyli na elektrownię, może to być problem. Choć Ukraińcy w miarę szybko starają się przywracać poprzedni stan po tych nalotach. Pewną rewolucją tutaj w tej wojnie może być przekazanie Ukrainie odpowiednich środków antydronowych, odpowiednich systemów antydronowych, które polegają na tym, że zagłuszają one sygnał. W związku z tym te wszystkie irańskie drony będzie można wyrzucić na śmietnik, bowiem po zakłóceniu sygnału dron taki po prostu wypada z kursu, przestaje być sterowny i przestaje być de facto użyteczny.
Jeszcze jedno pytanie. Czy poprawiło się coś, jeśli chodzi o Niemcy? Czy Niemcy dostarczyły ostatnio jakieś ilości broni na Ukrainę, czy nie?
Tam jeden dostarczyli, ponoć jeden ten, ponoć...
jeden karabin?
Jakiś jeden tam...
Dostarczyli panowie.
Jakiś jeden system.
To już tak
system
kończąc. System
przeciwlotniczy. Dostali panowie. System przeciwlotniczy, system dostarczyli przeciwlotniczy, to nie dostarczyli. Jeden,
to
a trzy.
To kończąc, tak. Trzy systemy, bardzo niewiele. No to kończąc dzisiejsze Studio Polityka, jeszcze tylko słowo... Zdanie z kanclerza Scholza, który powiedział wczoraj w Brukseli, że RFN należy do najbardziej solidarnych krajów w Europie.
I tu postawmy
mocny,
kropkę.
Jak to się mówi, mocny w ustach.
Andrzej Potocki. Reparacje są dobrze...
Tak jest.
I wypłaci Polsce reparacje.
Mają z czego płacić, są solidarni. Andrzej Potocki, portal w polityce.pl, tygodnik sieci.
Dziękuję bardzo.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.pl.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.